ja dzisiaj zechcę mówić o czymś, o czym mówiłem w rok temu w Chełmnie na spotkaniu, tylko że no, nie udało mi się zbyt dużo powiedzieć tam na ten temat, jako że tamten wykład jest krótki, 45 minut i ledwo zrobiłem wstęp, a zegarek pokazywał, że za 5 minut trzeba kończyć. Już a ja byłem dopiero po wstępie, więc dzisiaj w większości z tych rzeczy, które tam wtedy powiedziałem, nie będę powtarzał. Powtórzę tylko to, co jest niezbędnie istotne do tego, żeby było nam łatwiej zrozumieć dalszą część wykładu. A wykład nasz dzisiejszy będzie dotyczył jednej z łask, moglibyśmy powiedzieć, a inaczej bardziej współczesnym językiem, jednego z przymiotów charakteru, o których mówi apostoł Piotr w swoim drugim liście, w rozdziale pierwszym, wersetach od 5 do 7. Tam możemy przeczytać o 7 zaletach charakteru i ja o jednej z nich zechcę dzisiaj mówić, żebyśmy się nad nią zastanowili, więc jakbyśmy przeszli do drugiego listu Piotra, pierwszego rozdziału i w wersecie 5 czytamy takie słowa. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie. Przez poznanie tutaj to rozumiemy wiedzę. To też jest, bo tu są przedstawione rzeczy, które są konieczne dla rozwoju chrześcijańskiego. I chrześcijanin, żeby się rozwijał, to potrzebuje i wiedzy, rozwijać, wzrastać wiedzy, czyli mieć coraz... Oczywiście nie mamy na myśli wiedzy świeckiej. Mamy wiedzę biblijną. Tutaj znajomość Boga, znajomość Jego Słowa. O takiej wiedzy tutaj mówimy, bo wiedza świecka chrześcijaninowi do rozwoju duchowego nie jest potrzebna, żeby tutaj musiał się zagłębiać w nią coraz bardziej. Tyle, co potrzeba, to każdy ma, bo dzisiaj tak wykształcenie na poziomie podstawowym jest obowiązkowe, więc każdy posiada, to tylko tyle jest niezbędne dla chrześcijanina, żeby mieć. Więc tutaj mówimy o tej wiedzy biblijnej, o znajomości Boga. To też ma chrześcijanin zdobywać. Ale wiedza jest tutaj podana jako jeden z 8 elementów. Pozostałe 7 elementów to są cechy charakteru, więc wyraźnie widać, jakie są tutaj proporcje i jakie jest znaczenie, że ta wiedza nie jest aż tak wielce istotna, bo jest tylko jednym z 8, które jest właśnie tego rodzaju, a pozostałe są zupełnie innego rodzaju te elementy. Nie rzeczy należące do głowy, do zrozumienia, tylko należące do serca, należące do usposobienia, należące do uczuć. Więc później czytamy dalej, że mamy do poznania, czy do tej wiedzy dołożyć powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. I czytajmy dalej w wersecie 8, gdy bowiem będą one was i to w obfitości, te nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Obecność tych zalet, cech charakteru i to w obfitości, bo to czytam według tej współczesnej Biblii Gdańskiej, inne przykłady mówią, że jeśli one są was i się pomnażają, to jest też bardzo tutaj cenna myśl, bo apostoł Piotr pisze, że mamy przydawać, tak? Czy też dokładać, bo to różne przykłady, przydawajcie, dodawajcie, czy dokładajcie, że mamy te zalety dodawać, ale to, co naprawdę ma miarę, ma na myśli apostoł, to jest przydawać coraz większą miarę tej zalety, bo przecież to nie jest tak, że trzeba, mamy to tak, do wiary dołożyć poznanie, czyli wiedzę, że słuchacze apostoła Piotra i czy my, że żadnej wiedzy nie posiadamy, bo każdy z nas posiada mniejszy lub większy zasób wiedzy biblijnej. To, do czego ten werset nas napomina, żeby przydawać coraz więcej. Tak samo, bo każdy z nas posiada pewną miarę pobożności, cierpliwości, powściągliwości i innych zalet. Chodzi o to, werset 8 mówi, żeby one w nas były i to w obfitości. Czy też, jak mówi inny przykład, żeby się pomnażały, żeby mieć coraz większą miarę tych zalet, to wtedy poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli to, że poznaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa i to nie tylko jako Zbawiciela, bo to jest wyraźnie powiedziane, nie naszego Zbawiciela, tylko naszego Pana. A kiedy Jezus staje się naszym Zbawicielem, staje się wtedy, kiedy w Niego uwierzymy jako Zbawiciela. A kiedy staje się naszym Panem? No, Pan to jest relacja Pan-sługa. Żeby zostać sługą Jezusa Chrystusa, trzeba Mu się poświęcić, trzeba Mu się ofiarować. Wtedy On staje się naszym padem. I jeżeli te zalety charakteru plus wiedza jako ósmy element, apostoł Piotr mówi do nas, jeżeli one będą w nas obfitować, w obfitości, czy też jak mówi inny przykład, będą się pomnażać, to wtedy to, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana, czyli że Mu się poświęciliśmy, nie będzie ani bezczynni, wtedy nie będziemy ani bezczynni w tym, ani bezowocni, tylko to poznanie przyniesie owoce. Jakie owoce? No owoce w postaci rozwoju potęgują coraz większego, no i ten największy owoc w postaci nagrody życia wiecznego, na którą mamy nadzieję, na którą liczymy. I czytając dalej werset 9, czytamy: kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. I wiersz 10, dlatego bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie, to bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie. To umacnianie swojego powołania i wybrania odbywa się właśnie przez przykładanie tych zalet charakteru, o których tutaj jest mowa, przez ich pomnażanie, bo jeżeli kto to czyni, to nigdy się nie potknie. No bo ten, kto przydaje tych zalet charakteru, a to są tutaj te zalety tutaj podane, to są najważniejsze zalety charakteru w literaturze prawdy, zwane wyższymi, pierwszorzędnymi, czyli takimi, które mają kontrolować wszystkie inne, bo oczywiście to nie jest pełna lista zalet charakteru, bo jest już te 7, a zalet charakteru jest więcej niż 7. Ich są dziesiątki tych zalet charakteru, jakie człowiek powinien mieć w sobie w pełni rozwinięte, by być doskonałym, ale te 7 to właśnie są sklasyfikowane jako wyższe, pierwszorzędne, czyli te najważniejsze, te pod kontrolą, które mają kontrolować pozostałe inne zalety charakteru, które także mamy mieć, ale tamte zalety muszą być kontrolowane, żeby nie szły w złą stronę, i to właśnie przez te najważniejsze kontrola jest realizowana. Więc ktokolwiek wzrasta w tych najważniejszych zaletach, to na pewno się nie potknie, bo jeżeli wzrasta, to znaczy, że się rozwija w dobrą stronę i jest wierny w swoim poświęceniu, a ktoś taki nie może się potknąć, nie z tego powodu, że no już jest taki wielki i wspaniały, że potknięcie się jego jest niemożliwe, tylko dlatego, że jeżeli ktoś jest Bogu wierny, to Bóg nie pozwoli mu na to, żeby się potknął. A w jaki sposób nie pozwoli? No nie dopuści na niego takiej okoliczności, takiego doświadczenia, w których by się mógł potknąć. Bo gdyby dopuścił na niego, no ten ktoś by upadł, a dlaczego Bóg miałby pozwolić na upadek kogoś, kto jest mu wierny? Jeżeli ktoś jest niewierny, to jak najbardziej może wtedy się potknąć, bo nie może liczyć na ochronę Boga, na ochronę naszego Pana w takiej sytuacji, ale wierni mają tą gwarancję, a ci, którzy się rozwijają, u których te zalety obfitują, no to się nie potkną i ich powołanie i wybranie zostaje umocnione i staje się z każdym dniem coraz pewniejsze, coraz bardziej mają to zaklepane, można by powiedzieć tak potocznym językiem tutaj. I ja dzisiaj chcę powiedzieć parę słów o jednej z tych zalet, które na tej liście od 5 do 7, w wersetach od 5 do 7 zostały wymienione. Powiem tak, zechcę mówić o zalecie, którą nazywamy samokontrolą. Ktoś zaraz mógłby mi powiedzieć całkiem słusznie, ale nie było na liście takiej zalety. No bo rzeczywiście nie było jej na liście, bo ona tam oddana jest innym słowem. Na liście występowała jako powściągliwość. To różne przykłady różnie oddają. Jest powściągli, ona oddawana jako powściągliwość, czasami jest oddawana jako wstrzemięźliwość w niektórych przykładach. Więc, a my zaczęliśmy ją nazywać samokontrolą. To oczywiście wszystko, ktoś mógłby zapytać, to które tłumaczenie jest poprawne? No, to jest trudne do ustalenia, bo wychodzimy, jedno co jest pewne, tam w Grece stoi słowo ekrateia, greckie słowo, a z języka obcego można tłumaczyć na różne sposoby. Różnymi synonimami, słowami o podobnym znaczeniu można oddawać. Zwłaszcza, że języki starożytne miały to do siebie, że mało słów, a wiele znaczeń. Nie wiem, jak ci starożytni się porozumiewali między sobą, ale oni swoimi słowami wyrażali bardzo ogólne idee i każdy sobie w konkretnej sytuacji jakoś był w stanie zrozumieć to, o co drugiemu chodzi. Przykład ta zaleta, która tu jest na liście oddana jako cnota, pochodzi od greckiego słowa arete, o którym kiedyś tak znawca filozofii greckiej opowiadał, że może oznaczać każdą dobrą rzecz. że jest to określenie na każdą dobrą rzecz i co pod tym dokładnie rozumieć, to zależy od kontekstu danej rzeczy. Więc tak samo i inne zalety można tłumaczyć różnie. Ale powściągliwość, czy tutaj to jest jak gdyby, nie jesteśmy tak daleko od właściwego znaczenia. Na przykład w Biblii, w systemie Stronga, to możemy przeczytać, że to w Biblii Gdańskiej to słowo ekrateia jest oddawane słowem wstrzemięźliwość, panowanie nad sobą, umiarkowanie. Tak tutaj Strong podaje, że takie jest znaczenie tego greckiego słowa. Wstrzemięźliwość, umiarkowanie, dlatego niektórzy właśnie to umiarkowanie, wstrzemięźliwość tak to oddają. I panowanie nad sobą. Nam się wydaje, że najsłuszniejsze z tych znaczeń to jest to właśnie panowanie nad sobą. Czyli to panowanie nad sobą w tym znaczeniu jako umiejętność rządzenia samym sobą. Każdy człowiek, a tym bardziej każdy chrześcijanin, powinien posiadać umiejętność rządzenia samym sobą, rządzenia swoim postępowaniem. I właśnie tutaj rozumiemy, że apostoł Piotr taką umiejętność, taką zaletę charakteru tutaj podaje. Umiejętność sprawowania kontroli nad samym sobą. Według powściągliwość, według Wikipedii oznacza umiejętność panowania nad sobą. Jeżeli powściągliwość oznacza umiejętność panowania nad sobą, no to wtedy się możemy zgodzić, tak, to tłumaczenie jako powściągliwość jest poprawnym tłumaczeniem. Jeżeli powściągliwość to jest umiejętność panowania nad sobą, bo takie właśnie znaczenie tutaj rozumiemy. Gdybyśmy chcieli podać taką naszą definicję, która w literaturze prawdy występuje, to samokontrola tam jest właśnie definiowana jako siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Taka jest definicja samokontroli. Czyli można powiedzieć inaczej, jest to umiejętność rządzenia samym sobą. A głównym jej elementem, dzięki któremu ona się realizuje, tak jak gdyby upraszczając i schodząc do coraz prostszego poziomu rozumowania, żeby tym łatwiej było to zrozumieć, można by powiedzieć, że w uproszczeniu samokontrola równa się siła woli. A to już jest, wchodzimy na takie grunt, na takie pojęcie, jakimi operuje się w zwykłym, codziennym języku. Ludzie mówią o sobie, że jeden ma silną wolę, a drugi ma słabą wolę. Mówi się o tych ludziach, którzy mają szczególnie silną wolę, że mają stalową wolę. Tak? Na pewno bratercy słyszeli takie określenia, że ktoś ma stalową wolę. To co to jest, co to oznacza? To oznacza, że taki ktoś, jak coś sobie postanowi, że coś zrobi, no to nic go nie może odwieść od realizacji tego, co sobie postanowi. Bo ci, co mają słabą wolę, to postanawiają robić wiele rzeczy, później wiele z tych rzeczy zaczynają robić, ale ich problem polega na tym, nie żeby zacząć, tylko żeby zakończyć. Zwłaszcza jeżeli mówimy o czymś, co wymaga wysiłku. Bo jeżeli jakaś czynność jest krótkotrwała, trwa krótko, nie wymaga za bardzo wysiłku, to naprawdę nie potrzeba dużej siły woli, żeby ją dokończyć. Pamiętam, jeden filozof kiedyś miał takie spostrzeżenie, że powiedział tak, że teraz już wiem, dlaczego tak wielu ludzi lubi rąbać drewno. I odpowiedź: w tej czynności od razu widać efekty. No tak, jest klocek, wystarczy jedno uderzenie siekierą, które ile zajmuje? Sekundę, dwie, żeby się złożyć i uderzyć. I z jednego klocka co jest? I są dwa. Efekt jest natychmiastowy. A człowieka to bardzo motywuje do dalszego działania, jeżeli widzi od razu efekty. Większej siły woli wymagają czynności, gdzie efektu nie widać od razu, że na efekt trzeba poczekać miesiące, a jeżeli trzeba poczekać całe lata, żeby były efekty odczuwalne, to ze świeczką szukać kogoś, kto byłby się w stanie wytrzymać tak długo, nie widząc efektu swojego trudu, swojego wysiłku. No bo człowiek od razu chce widzieć efekt swojego działania. W czynności rąbania drewna efekt jest natychmiastowo widoczny. Być może tam jeszcze inne chodzą powody, dla których ludzie, niektórzy lubią wykonywać tą czynność, ale ten na pewno też ma swoją rolę. My mówimy o tej sile charakteru, która umożliwia rządzenie sobą w dobrym postępowaniu. No bo chrześcijanin to ktoś taki, kto postanowił, że dobrze będzie postępował, że będzie starał się ze wszystkich sił, by w swoim życiu źle nie postępować. Dobre postępowanie w złym świecie wcale nie jest takie proste. Czasami nie jest trudno dobrze postępować, ale każdy wie, że przychodzą okoliczności, czy prędzej lub później, częściej lub rzadziej, zależnie od przypadku, kiedy dobre postępowanie naprawdę jest trudne. I co wtedy trzeba, no dzięki czemu można wtedy dobrze postępować? No dzięki temu, że posiada się samokontrolę, że potrafi się rządzić samym sobą, że ktoś potrafi właśnie w tych okolicznościach, kiedy nie jest tak łatwo dobrze postępować, a zwłaszcza kiedy to, wspominałem już o tym przed chwilą, kiedy to postępowanie rozciąga się na dłuższy okres czasu i żeby podtrzymać dobre postępowanie przez dłuższy okres czasu, potrzebna jest naprawdę duża samokontrola, dobrze rozwinięta, tak żeby to doprowadzić do końca. Można by powiedzieć, że nie samokontrola, taka dobrze rozwinięta, bo od razu też powiedzmy, każdy człowiek pewną miarę, pewną zdolność rządzenia samym sobą posiada. Nawet niewielką, bo gdyby w ogóle nie posiadał, to nic nie byłby w stanie zrobić. Ale pewną miarę każdy posiada. To jak mówimy o tym, że potrzebna jest samokontrola, czy siła woli, mamy na myśli dobrze rozwiniętą, dużą miarę. Jakby popatrzeć na dzisiejszy świat, w którym żyjemy, bo takie cechy charakteru, to nie tylko u chrześcijanina występują, cechy charakteru występują u wszystkich ludzi, czy są wierzący, czy są niewierzący. I w co są wierzący, to jest bez znaczenia, bo cechy charakteru wszyscy ludzie posiadają. Więc jak popatrzeć na ogół populacji, na ogół społeczeństwa, no to wyraźnie widać, że ludzi o dużej sile woli, czyli o rozwiniętej samokontroli, nie ma zbyt wielu. Że większość to ma coś takiego, co jest określane słomiany zapał. Nie siłę woli dużą, tą stalową wolę, tylko ma słomiany zapał. A co to jest słomiany zapał? No, od słowa wychodzimy i od słów zapał, czyli palenie się. Jak pali się słoma? Jak podpalimy słomę, to tak pali od razu. Płomień jest szybko, intensywny, duży, ale krótkotrwały. Jak popatrzeć, tak jakbyśmy taki mały stosik zrobili ze słomy, podpalili go, no to mamy ogień od razu intensywny, duży, ale krótkotrwały. Gdybyśmy takiej samej wielkości stosik nawet z drobnych gałęzi ułożyli, to on będzie się rozpalał dłużej, ale zdecydowanie dłużej będzie się palił. A gdyby był z grubych klocków drewna, to wtedy jeszcze dłużej by się palił. Co prawda, jeszcze trudniej byłoby go rozpalić, ale jakby się już rozpalił, to paliłby się wielokrotnie dłużej. Dlatego tym słomianym zapałem określa się ludzi, którzy, jeżeli usłyszą o czymś, to bardzo entuzjastycznie reagują na hura, zaczynają coś robić, ale nie są w stanie doprowadzić tego do końca. Bardzo szybko ustają. To jest właśnie słaba siła woli, to jest właśnie słaba samokontrola i z moich obserwacji wynika, że większość ludzi to posiada słabą wolę. Niewielu jest takich, którzy posiadają silną wolę. Ci, co mają silną wolę, to zwracają na siebie uwagę. Przypomina mi się teraz taka sytuacja, z jakieś 2-3 lata temu w szkole miałem, przychodziła to chyba była już druga klasa, dziewczyna do mojej grupy, która z innej klasy przeszła tutaj do mnie, no i przyszła do mojej grupy i tam coś z nią rozmawiałem na korytarzu, na przerwie i ustalaliśmy co i jak, bo ona jest nowa w mojej grupie będzie i podszedł do nas wtedy jeden z uczniów, który no, był u mnie w innej grupie zupełnie, ale znał, od początku go już uczyłem i się pyta do mnie, czy ona ta, podaje imię, przychodzi do Sora grupy. No mówię, no że tak, przychodzi, bo ja ją znam, bo ja z gimnazjum, mówię, z nią chodziłem do jednej klasy. I powiedział taką rzecz wtedy, nic tego niezłego, nie wiem po co to było komuś potrzebne, ale powiedział, bo widocznie to cecha charakterystyczna, najbardziej zauważalna u niej, że ona jak coś sobie postanowi, to nic nie jest w stanie ją powstrzymać przed realizacją tego. No i taki komentarz usłyszałem na temat właśnie tej dziewczyny, czyli że jak są tacy ludzie o silnej woli, to inni to zauważają i jest to stosunkowo rzadkie, że uważają, że to jest taka ciekawostka, którą warto podzielić się z innymi. A ciekawostką jest tylko to, co nie powszechnie występuje, bo wtedy staje się czymś banalnym, o czym nie warto mówić, czymś oczywistym. Sami to wiemy. Kiedyś słyszałem też taki przykład o grupie młodzieży tutaj w Ruchu Prawdy, która miała plan czytania Biblii. Są takie plany, żeby w przeciągu roku przeczytać Biblię. Wtedy jest na każdy dzień przydzielony jakiś tam fragment. I to nie, żeby po kolei tak czytać, że ileś rozdziałów, powiedzmy, od pierwszej Mojżeszowej, tylko w trzech różnych miejscach. Kawałek Starego Testamentu, później tam kawałek dalej, bo wiadomo, Stary Testament jest dłuższy, więc dwa różne fragmenty w Starym Testamencie i jeden fragment w Nowym Testamencie. Jak ktoś tego będzie przestrzegał, to w przeciągu roku przeczyta całą Biblię od początku do końca. I słyszałem o takiej grupie młodzieży, która około 10 osób, która podjęła takie postanowienie, bo tak sobie porozmawiali i tak się wzajemnie nakręcili na to. No i po pół roku to już tylko jedna osoba z tej dziesiątki trwała przy tym planie, pozostałe odpadły, bo zawsze pojawiają się jakieś przeszkody, albo dodatkowe zajęcia, albo człowiek jest chory, albo jest bardzo zmęczony, albo mu się po prostu nie chce tego dnia, a jak się zrobią zaległości, jeszcze jednodniowe można nadrobić na następny dzień, ale jak się zrobi tydzień, to w końcu ktoś macha ręką i daje sobie z tym spokój. Czy tak samo jak ktoś by chciał się nauczyć języka obcego, to też może podjąć decyzję, że dobrze by było się nauczyć języka obcego, ale większość takich, którzy podejmują próbę, oczywiście nie są zmuszani, bo nie mówię o sytuacji szkolnej, kiedy się uczniów zmusza, tak właśnie myślę o ludziach już dorosłych, którzy nie chodzą do szkoły, a którzy chcieliby się uczyć języka angielskiego. Na przykład, bo ja akurat tego uczę, to o tym mogę mówić, no to większość po kilku miesiącach daje sobie z tym spokój, bo po prostu nie mogą znaleźć czasu na to. I tak jak kiedykolwiek w przeszłości, kiedykolwiek miałem dorosłych uczniów, to po kilku miesiącach już dawali sobie spokój. Dopiero teraz po 20 latach nauczania udało mi się znaleźć dwie dorosłe panie, co do których myślałem, że też sobie dadzą spokój, dlatego zgodziłem się je przyjąć na lekcję. Myślałem, że za kilka miesięcy i tak będzie z nimi spokój, a one już drugi rok trwają w tej nauce i to jestem zdziwiony tym, że tak długo wytrwały. Dawałem im 3 miesiące maksymalnie, że dadzą sobie spokój, ale nie. Więc trafiają się ludzie o większej sile woli. Podaję tyle tych różnych przykładów, żebyśmy zobaczyli, że to, co mówię, może tak brzmieć abstrakcyjnie, ale ja mówię o czymś, co jest takie życiowe, co w życiu występuje. No i w sumie posiadanie dużej miary samokontroli, czyli umiejętności rządzenia samym sobą, jest czynnością bardzo w życiu przydatną, bardzo to życie ułatwiającą. Wszyscy, ale może nie wszyscy, ale powiedzmy większość ludzi sukcesu, którzy odnieśli sukces w czymkolwiek w życiu, to są ludzie, którzy posiadają dużą samokontrolę, umiejętność rządzenia samym sobą, bo inaczej nie zdobyliby się na wysiłek, żeby tutaj podjąć ten wysiłek, żeby coś zrobić, co wymaga wysiłku. Kiedyś czytałem o takim pisarzu, poecie brytyjskim z XVIII wieku, o którym było mówione, że to jest genialny pisarz. Tyle, że ma wielki problem. Ma wspaniałe idee. W swoich głowach ma dziesiątki książek od początku do końca gotowych, tylko brakuje mu siły woli, żeby siąść, złapać gęsie pióro, zanurzyć w atramencie i zacząć to spisywać. A tak, bo jego przyjaciele mówią, że on ma 12 tomów poezji czy czegoś gotowych w swojej głowie. Tylko nie jest w stanie się zdobyć na to, żeby siąść i to spisać. No, zwłaszcza przy tamtych metodach pisania, tym gęsim piórem i maczanie tego, by dzisiaj można by wygodniej zapisać. A być może jeszcze tak wtedy, jak napisał jedno słowo źle, to trzeba było to wyrzucić cały ten tą kartkę i zacząć pisać całą kartkę od nowa. To też się mógł tym bardziej zniechęcać. I przez to jego dorobek literacki, jaki zostawił przyszłości, jest niewielki i inni z jego czasów, którzy posiadali mniejsze zdolności jako pisarze, zostawili więcej i są dzisiaj uważani za większych niż on, a o nim się wspomina dlatego, że ci, którzy dzisiaj są wielcy, to byli jego przyjaciele i dobrze o nim mówili, że to taki wybitny pisarz, a on co mało co napisał, po prostu mu się nie chciało, bo brakowało mu siły woli. Więc jest to istotna bardzo rzecz. Chrześcijanin musi posiadać taką właśnie samokontrolę, taką umiejętność rządzenia samym sobą. Przeciwieństwem samokontroli, czyli gdy ktoś jej nie posiada, to wtedy cechuje się ktoś taki niezdecydowaniem, jest zmienny, bardzo szybko ulega wpływom innych, jest niezdolny do działania, można by to nazwać paraliżem decyzyjnym. Trudno mu podjąć decyzję, a nawet jak już podejmie decyzję, to trudno mu ją wprowadzić, czyli trudno mu ją zrealizować. Dlatego też, wiedząc, że taki jest, że mu się nie chce, unika podejmowania decyzji, opowiadania się po jakiejś stronie. Ulubiony zwrot brzmi: nie wiem. Bo jak powiem, że nie wiem, to do niczego się nie zobowiążę i po żadnej stronie nie stanę i nic nie będę musiał robić. A ktoś, komuś takiemu to najbardziej pasuje, bo zrobienie czegokolwiek, co wymaga jakiegokolwiek wysiłku, jest wielkim problemem. I, czy też tak jak to ktoś, tak ten przykład, który zawsze cytuję przy okazji tego wykładu, jak to ktoś kiedyś napisał do swojego przyjaciela, w tych czasach, kiedy się jeszcze kartki pocztowe pisało, bo nie było ani e-maili, ani telefonów komórkowych, a i telefony zwykłe nie były aż tak powszechne, jak są dzisiaj, więc wtedy jak ktoś gdzieś pojechał, to kartki pocztowe z wczasów czy z jakichś wakacyjnych wyjazdów należały do porządku dziennego, była normalną rzeczą, że takie kartki wtedy się wysyłało, to ktoś na takiej kartce do swojego przyjaciela napisał: chciałbym napisać list, ale mi się nie chce. Tak, i to właśnie pięknie obrazuje kogoś, kto nie posiada samokontroli. Jestem na wczasach, są tu fajne rzeczy, o których mógłbym ci napisać, no i tak nawet czuję, że dobrze by było to napisać, czyli jak gdyby decyzja u mnie jest, ale jak sobie pomyślę, ile to czasu trzeba, żeby napisać list, to mi się nie chce, tylko napisałem kartkę, bo to jeszcze na tyle się potrafię wysiłku zdobyć, żeby kilka zdań na tej kartce nakreślić, ale list no, musiałby być dłuższy i wymagałby większego wysiłku, a ja nie jestem zdolny wydobyć z siebie takiego wysiłku. To jest też kolejny przykład braku samokontroli. Jak ktoś ma dużą samokontrolę, uzna, że coś jest dobre i warto byłoby zrobić, przystępuje do realizacji tego i nie ustaje, tylko konsekwentnie, dzień w dzień to realizuje. Jest to potrzebne, takie działanie jest potrzebne każdemu człowiekowi. Potrzebne jest uczniowi w szkole. Jeżeli chce mieć dobre oceny, to też musi umieć rządzić sobą, żeby do tej książki przysiąść. Chociażby się na lekcji skupić i posłuchać, to też jest potrzebny wysiłek. Zwłaszcza, że to nie jest jedna lekcja, tylko tych lekcji nawet jednego dnia jest cały ciąg długi, a tu na umysł samoczynnie przychodzi wiele innych, ciekawszych tematów od tego, co się dzieje w szkole, to już nawet tu potrzeba. A żeby w domu jeszcze przysiąść do podręcznika i coś poczytać, i to tak poczytać ze zrozumieniem, że ja to chcę ogarnąć, a nie tylko, że przeleciałem wzrokiem słowa, a nic do mnie nie dotarło, bo to takie czytanie to nie zostawia prawie żadnego śladu i jest całkowicie bezwartościowe. Tutaj a to trzeba się do tego zdobyć, a tu komputer z grami czeka, a to komórka, fora, te społecznościowe, można obzdeta, które nie wymagają wysiłku, rozmawiać z wszystkimi na całym świecie i ciężko jest się zdobyć, jak się nie ma dużej siły woli do tego. Tak samo człowiekowi w życiu świeckim potrzebna jest samokontrola, żeby pewne rzeczy przeprowadzić, które wymagają wysiłku i który musi być podtrzymywany przez dłuższy czas. A powiem o jeszcze jednej rzeczy, a jeżeli dochodzimy do chrześcijanina, to jego wysiłek, który musi podjąć, by zwycięsko zakończyć swój bieg, jest jeszcze większy. Chrześcijanin potrzebuje dużej miary siły woli, by swoją chrześcijańską drogę przeprowadzić. Bo on, przystępując do Boga, przystępując do Chrystusa, przyjmując Jezusa jako swojego Pana, no, oddaje się Mu i podejmuje postanowienie, że będzie żył dla Boga, dla Chrystusa, zgodnie z ich zasadami. No to jest dobre postępowanie, ale teraz w tym dobrym postępowaniu trzeba rządzić samym sobą, trzeba przeć w tym dobrym postępowaniu do przodu, a tutaj się wady odzywają, grzeszność która staje na przeszkodzie, którą trzeba tłumić, albo odzywają się inne rzeczy, które niekoniecznie są złe, ale przeszkadzają, bo chciałyby skierować uwagę tego chrześcijanina na inne tory, niegrzeszne, ale niepożyteczne do poświęcenia. I to z tym, a to wszystko trzeba umieć odsunąć, grzeszność. Z grzesznością trzeba walczyć i usuwać. to te elementy niegrzeszne trzeba ograniczać, bo one nie są złe, żeby je niszczyć i ich się pozbywać, tylko trzeba ograniczyć, żeby nie zapanowały nad chrześcijaninem, no to wszystko wymaga wysiłku. I żeby to jeszcze tak trzeba było jeden dzień tylko, no to by się jeszcze prawie każdy zdobył. No tydzień jeszcze by większość wytrzymała, miesiąc, ale to ma być całe życie, a to najczęściej dla większości chrześcijan to są dziesięciolecia ich życia tutaj na ziemi. To cały czas ma być podtrzymywane. W sumie żadne inne przedsięwzięcie, które człowiek realizuje, nie trwa aż tak długo. Nie potrzebuje aż tak dużej miary umiejętności rządzenia samym sobą. Bo nawet edukacja nie trwa aż tak długo. Wczoraj z Jonathanem o tym rozmawialiśmy, że tak, żeby przejść pełną edukację, czyli na studia wyższe, no to łącznie daje się 17 lat kształcenia się. Tak przeciętnie 5, tak liczę, jak większość ludzi ma na studiach. A teraz znowu będzie 4 lata szkoły średniej i 8 lat szkoły podstawowej, ale to nawet jak wcześniej było z gimnazjum, to inaczej podzielone, ale suma, łączna liczba lat wychodziła identyczna. 17 lat kształcenia się, no to jest sporo. Tak dla życia człowieka, które ma średnio trwać 70 kilka lat w naszym kraju, ponoć tyle trwa, no to 17 to jest spora część. Ale to i tak jest krótsze niż życie chrześcijanina, który w młodym wieku, tak przyszedł do Chrystusa, to on ma całe kilkadziesiąt lat życia przed sobą. Najczęściej, bo wiadomo, różnie to bywa, czasami to życie kończy się wcześniej, ale najczęściej ma ten kilkadziesiąt lat i musi trwać w dobrym postępowaniu. Tak rządzić sobą, żeby dobrze postępować, żeby nie zejść na złe postępowanie, do tego wszystkiego potrzebna jest mu duża umiejętność rządzenia samym sobą. Dlatego apostoł Paweł, Piotr, apostoł Piotr tutaj, bo to mamy drugi Piotra, pisze, że trzeba przydawać tą właśnie powściągliwość do tych innych rzeczy i do wiary, i do miłości, i do pobożności, które tak jak najbardziej wszystkie są potrzebne, ale potrzebna jest właśnie ta umiejętność rządzenia samym sobą. I co jeszcze, umiejętność rządzenia samym sobą pomaga w przydawaniu tych innych zalet, bo jeżeli ktoś będzie odpowiednio rządził, że dobrze będzie, że będzie w tym dobrym postępowaniu trwał, no to tamte inne zalety będą się przydawały przez to. Więc jest to taka cecha, która jest bardzo chrześcijaninowi potrzebna, żeby pokonać przeszkody, jakie się na jego drodze biorą, jakie na jego drodze się pojawiają. Teraz, dzięki czemu ta samokontrola może działać? Bo to pytanie moglibyśmy postawić bardziej ogólnie. Dlaczego, co pobudza ludzi, żeby robili to, co robią? Na przykład jedni ludzie zrobią coś, a inni ludzie tego samego nie zrobią. No bo jednych coś pobudza do robienia tego, a innych nie pobudza. Weźmy sobie przykład biblijny. Tutaj mamy tą przypowieść o dobrym Samarytaninie, którą wszyscy na pewno pamiętają. Widzi tam jeden człowiek, który wędrował, został napadnięty, pobity i półżywy, pozostawiony. I później mamy taką sytuację, że przychodzi tak trzech ludzi. Przychodzi Lewita, przechodzi kapłan, no i przechodzi Samarytanin. Każdy z nich staje w tej samej sytuacji i widzi dokładnie to samo. Pobitego, rannego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy z nich jest świadomy tego, że jeżeli ten człowiek pomocy nie uzyska, to on po prostu umrze. No bo ranny, pobity człowiek pozostawiony na takim pustkowiu, zresztą na takim pustkowiu zostać pozostawionym, to nawet gdyby się nie było rannym, tylko na przykład no nie wiem, straciło się władzę w nogach i nie mogło się samemu stamtąd odejść, to i tak się umrze. Tylko że trochę dłużej to wtedy potrwa, bo to nie jest miejsce, gdzie można żyć. Ten ktoś nawet tak ileś dni pozostawiony, to nawet byłby zdrowy z braku pokarmu i picia, by zakończył swój żywot. A mając jeszcze rany tutaj, które trzeba zawiązać, powstrzymać upływ krwi i tym podobne rzeczy, no to zdecydowanie szybciej by to spotkało. Więc mamy trzech ludzi, którzy widzą tą samą sytuację i sądzę, że wszyscy byli świadomi tego, że jeżeli temu człowiekowi pomoc nie zostanie udzielona, no ten człowiek po prostu umrze tam. Dwóch pierwszych, Lewita i kapłan, podejmują decyzję, żeby po prostu iść dalej. Nie rodzi się w nich pragnienie udzielenia pomocy temu człowiekowi. Natomiast przychodzi Samarytanin i no, w nim się rodzi pragnienie, żeby temu człowiekowi pomóc. Teraz pytanie brzmi tak, dlaczego w tamtych takie pragnienie nie powstało, a w tym pragnienie powstało. Przecież każdy z nich widział dokładnie to samo. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka. Możemy powiedzieć, mieli inny charakter. Tak? Bo nasze pragnienia, czyli to, co się rodzi w naszej woli, bo to wolą naszą mamy takie czy inne pragnienia, nasza wola wynika, znaczy nasze pragnienia wynikają z naszych uczuć, z naszego charakteru. Więc możemy powiedzieć w tym przykładzie, że ten lewita i kapłan pokazany w tej przypowieści, bo jeżeli nie zrodziło się w nich pragnienie pomożenia temu człowiekowi, po prostu nie mieli miłości do bliźniego w sobie. Bo gdyby mieli miłość do bliźniego, to z tej miłości do bliźniego od razu zrodziłoby się pragnienie udzielenia pomocy bliźniemu. Więc tutaj można powiedzieć, miłość do bliźniego bardzo mocno u nich szwankowała. Może i można by powiedzieć i pobożność, czyli miłość do Boga też nie była za bardzo, bo wiedzieli, zawsze kapłan, przecież człowiek wykształcony w zakonie Bożym, wiedział, że Bóg nakazywał pomoc dla bliźniego, który znalazł się w takiej sytuacji, więc też nie za bardzo tym braki, ale przede wszystkim w miłości do bliźniego. Bo w takiej sytuacji ktoś nawet był zupełnie w Boga niewierzący, a mający miłość do bliźniego, to widzący bliźniego w potrzebie reagowałby i pomagał, przecież poganie czy ludzie zupełnie niewierzący w takich sytuacjach normalną reakcją jest udzielenie pomocy bliźniemu, który jest umierający i tej pomocy potrzebuje. Więc tutaj nawet być może nie trzeba o pobożności mówić. Wystarczyłaby sama miłość do bliźniego. Więc nasze pragnienia, które posiadamy, wynikają z naszych uczuć, które żywimy. I to nasze uczucia nas motywują. Bo jeżeli teraz mówimy o tej umiejętności rządzenia samym sobą, że trzeba rządzić sobą w dobrym postępowaniu, to można zadać, jak rządzić sobą dobrym postępowaniem. No ta nasza umiejętność rządzenia samym sobą musi być przez coś wspierana. Coś musi ją motywować do tego. To motywacją do chrześcijanina w jego chrześcijańskim rozwoju, a powinny być jego zalety charakteru. To wszystko jest wzajemnie sprzężone i wzajemnie na siebie oddziaływuje. Jedna zaleta na drugą, wzajemnie się wzmacniając. Więc stąd ma wynikać motywacja do tego, żeby dobrze postępować i stąd ta nasza umiejętność rządzenia ma brać pomoc, coś, co będzie ją wspierało w realizacji tych zadań. To na takim przykładzie teraz podajmy. Załóżmy taką sytuację, że chrześcijanin zauważa, że brakuje mu pokory. Pokora też jest zaletą charakteru. Nie ma już wśród tych pierwszorzędnych, ale jest. I każdy chrześcijanin powinien być pokorny. Czyli definiujemy najczęściej pokorę jako właściwą samoocenę. Czyli mieć właściwe zdanie o sobie samym. To jest właśnie pokora. Tutaj można na marginesie zaznaczyć, że bo zazwyczaj pokora kojarzy się nam z brakiem zbyt wysokiego mniemania o sobie samym, no bo słusznie, ale to jest też druga strona, która mówi, że jeżeli ktoś ma zbyt niskie zdanie o sobie samym, to także nie ma właściwej samooceny, wtedy też jest brak mu pokory. Tylko że o tym się najczęściej nie mówi z prostego powodu, że jest to zdecydowanie rzadszy przypadek. Przytłaczająca większość ludzi ma problem z zbyt wysokim zdaniem o sobie samym, bo własne uczucia samolubne człowieka popychają go samoczynnie do tego, żeby mieć jak najlepsze zdanie o sobie samym, bo wtedy człowiek dobrze się czuje. Jak ma takie przyznanie, jestem kimś. Coś w tym świecie znaczy. Naprawdę dobrze się człowiek czuje, jak ma takie przekonanie i jeszcze jakieś dowody w sytuacji zewnętrznej jego, na której mu można by się oprzeć w takim swoim przekonaniu. Ci, którzy nie mają najmniejszych dowodów w sytuacji w świecie zewnętrznym, to no, często popadają w urojenia, bo ponieważ będąc sami sobą nie mogą być nikim wielkim, to popadają w chorobę umysłową, która się przejawia tym, że uważają się, że są kimś innym. Najczęściej kimś wielkim z historii. Tak? Iluż to w zakładach psychiatrycznych na świecie Napoleonów siedzi w dniu dzisiejszym. Tysiące albo dziesiątki tysięcy, jeżeli by cały świat wziął się pod uwagę, a innych wielkich ludzi na tym świecie też tak osób, które wydaje się, że są tymi innymi wielkimi ludźmi. Na przykład w Polsce, bardzo z tego, co słyszałem od jednej pani, która była w szpitalu, gdzie takie osoby, na praktykach, gdzie takie osoby się znajdują, no ponoć wielką popularnością ojciec Rydzyk się cieszy i tam właśnie było najwięcej na oddziale osób, którym się wydawało, że są ojcem Rydzykiem. No bo to w Polsce, wśród tym środowisku katolickim, no to jest wybitna postać i znana bardzo i było więcej niż Napoleonów i jakichś innych, było tych, którym się wydawało, że są ojcem Rydzykiem, bo tak właśnie chcieli się czuć, to ich pragnienie, żeby mieć dobre zdanie o sobie samym, całkowicie wypaczone, prowadzące do choroby umysłowej i do takich właśnie życia w złym świecie, iluzji w świecie, złudzeń doprowadziło. W związku z tym pokora to właściwa samoocena, która musi być z konieczności niska. Dlaczego człowiek musi z konieczności mieć właściwą samoocenę niską? Bo jest grzeszny, niedoskonały. I to jest powód do tego, dlaczego samoocena człowieka powinna być niska. Bo jest on grzeszny i niedoskonały. W związku z tym nie ma prawa do dobrego zdania o sobie samym, bo do dobrego zdania o sobie samym ma prawo tylko ten, kto jest doskonały. Człowiek, gdy w przyszłości będzie doskonały, to wciąż będzie miał pokorę, wciąż będzie pokorny, ale wciąż będzie miał, ale będzie wtedy miał sobie dobre zdanie. I to wcale nie będzie go czyniło niepokornym. To, że będzie miał dobre zdanie o sobie samym, bo będzie miał prawo do tego dobrego zdania o sobie samym, bo jest doskonały, nie czyni niczego złego, jest bezgrzeszny. Tak samo jak Bóg jest pokorny, a wie, że jest najwspanialszą, największą istotą we wszechświecie, że nikt mu się nie równa do Niego. A gdyby którykolwiek człowiek takie miał zdanie o sobie samym, to by znaczyło, że jest bardzo niepokorny, natomiast u Boga, ponieważ jest to uzasadnione, słuszne, wcale nie czyni go niepokornym i nadal ma pokorę, bo pokora jest właściwą samooceną. Ale wróćmy do takiej sytuacji, że chrześcijanin uznał, że ma zbyt wysokie zdanie o sobie samym, czyli że brak mu jest pokory. W związku z tym pomyślał, w świetle nauk biblijnych, badając Biblię, no, że powinien mieć większą pokorę niż ma. No ale jak to zrobić? Bo pomyśleć sobie można, że chciałbym mieć taką czy inną zaletę, jest łatwo. A później trzeba to jeszcze jakoś dojść do tego, w jaki sposób dojść. No mając zbyt wysoką ocenę samym sobie, no trzeba ją jakoś obniżyć. Ale jak ją obniżyć? Tutaj właśnie samokontrola, ta umiejętność rządzenia wchodzi do gry w tym momencie, bo dzięki temu, że człowiek potrafi rządzić sobą, to może coś sobie narzucić. Bo w przypadku takich właśnie zmian, gdy ktoś w świadomy sposób stara się coś zmienić w swoim życiu, to musi narzucić sobie inny sposób myślenia niż miał do tej pory. Do tej pory, jak brak mu było pokory, czyli miał mniejszą lub większą miarę pychy, to myślał o sobie w taki czy inny sposób. Teraz chcąc to zmienić, musi zmienić swój sposób myślenia. Ale jak go zmienić, jakiemu naturalnie z jego uczuć rodzą się myśli takie: jestem dobry, jestem lepszy od innych, inni to są słabi do niczego, tylko ja tu się liczę, ja tylko coś mądrego potrafię powiedzieć, ja tylko coś dobrego mogę zrobić, albo to, co wszyscy inni robią, to razem wzięci, nie warte nawet połowy tego, co ja robię. Jakiemu takie myśli naturalnie, załóżmy, powstają? Co on ma zrobić, żeby mieć inne myśli? No musi narzucać te sobie myśli, bo ponieważ nie jest pokorny, to w naturalny sposób pokorne myśli nie będą się w nim rodziły. Jeżeli ktoś jest pokorny, czy ma tą zależność rozwiniętą, no to nie musi niczego sobie narzucać. Z samego tego uczucia, z tej zalety, rodzą w nim się same pokorne myśli. Więc on, chcąc z pychy przejść do pokory, musi sobie narzucać pokorne myśli. I tutaj pojawia się rola dla innych zalet charakteru. Na przykład dla takiej zalety jak wiara, która będzie go wspierała w tym, bo z jego wiary jakie myśli wynikają? Wiara, jaką chrześcijanin posiada, podparta Słowem Bożym, powie mu tak, że moje usposobienie ma wiele wad, braków i słabości. Moje osiągnięcia są niewielkie, chociaż nawet z ludzkiego punktu widzenia mogą wydawać się wielkie, to one w rzeczywistości nie są wielkie, bo żadne moje czyny, żadne moje słowa, żadne moje osiągnięcia nie dają mi żadnego stanowiska przed Bogiem. Bo to stanowisko, jakie mam przed Bogiem, to jest uzależnione od zasługi i od urzędu drugiego. Czyli przez tego drugiego rozumiemy Jezusa Chrystusa. Bo jakie mamy stanowisko przed Bogiem? No, usprawiedliwieni. ale usprawiedli dzięki czemu? Swoim uczynkom jesteśmy, dzięki temu jesteśmy uznani przez Boga za sprawiedliwych? No nie. Dzięki wierze w ofiarę Jezusa, która przykrywa nasze niedoskonałości. Dzięki temu mamy stanowisko przed Bogiem. Gdy zabrać Jezusa z tego równania, to wpadamy na totalnego minusa. Nie jesteśmy na zerze, że mamy jak gdyby konto czyste, bo Jezus nas przykrywa, mamy czyste konto i wtedy własnymi wysiłkami czynienia dobra możemy tam na plusie coś zapisywać, że staraliśmy się. A tak bez Jezusa jesteśmy na minusie i żadnymi wysiłkami na zero nie wyjdziemy swoimi, bo ciągle będziemy grzeszni, ciągle będziemy niedoskonali, a między Bogiem, Jego świętością, a grzesznością człowieka jest nieprzyjaźń, wrogość wręcz. To, że możemy być uznani za przyjaciół Boga, by znaleźć się w takiej przyjaznej relacji, to dzięki ofierze Jezusa. Więc dlaczego ktoś miałby myśleć wysoko o sobie, to nie potrafi przed Bogiem stanąć w oparciu o samego siebie, tylko musi w oparciu o Jezusa stanąć. To od razu takie myślenie, że to, co mam, to mam nie dzięki sobie, a dzięki Jezusowi, powinno, jeżeli, to nie wystarczy sobie tak raz pomyśleć. Taką myśl trzeba utrzymywać, bo jeden raz jak coś sobie pomyśli, to jest przelotna myśl, która nie przeobraża charakteru człowieka. Znamy słowa z przypowieści, które mówią, bo to jest tekst główny Manny, któregoś dnia w roku, jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest, znamy to. Ale to nie jest tak, że jako człowiek raz sobie w sercu pomyślał, takim się stał. Nie. Jak sobie raz coś ktoś pomyślał, to nie przeobraża jego charakteru. To trzeba myśleć cały czas przez dłuższy okres czasu, żeby takie myślenie w jakikolwiek sposób kogoś przeobraziło i uczyniło lepszym lub gorszym. Bo jeżeli będzie miał złe myśli i będzie je podtrzymywał, to będzie się pogarszał. Dobre myśli poprawiają człowieka, jak są utrzymywane w nim, złe myśli czynią tego człowieka gorszym. Bo jak widzimy, niekoniecznie ludzie, czy też nawet chrześcijanie, niekoniecznie idą we właściwą stronę w swoim życiu. To zależy od tego, czym się karmią, czy jakimi myślami i jak te myśli później przekładają się na ich postępowanie, bo można się iść do przodu, można wyzbywając się wad i nabywając zalet, a można iść do tyłu, wyzbywając się zalet, a nabywając wad. Takie postępowanie i taka kolej rzeczy jest możliwa i wcale nie taka rzadka. Więc tutaj z wiary wynikną myśli, które będą pomocne do rozwijania pokory. Tak samo inną zaletą charakteru jest nadzieja, która pragnie i oczekuje przyszłego dobra. Jak ktoś sobie pomyśli, jak to kiedyś, że w przyszłości mógłby być pozbawiony pychy i mieć właściwe myśli. I dzięki temu właściwe myśli w znaczeniu tutaj odpowiedniego zdania o sobie samym, jak sobie o tym pomyśli, to zrodzi się w nim pragnienie, żeby w tą stronę dążyć. To nawet działa w takich rzeczach świeckich, tutaj nadzieja. Zatrzymajmy się na momencik. Widzę, że dzisiaj też nie skończę tego wykładu, ale to nic, ten przykład rozwinięcia pokory uda się dokończyć. O innych rzeczach to może w październikowym wykładzie braterstwo uda się opowiedzieć. Nadzieja jest pragnieniem i oczekiwaniem jakiegoś dobra w przyszłości. I jeżeli ktoś posiada taką zaletę, bo są ludzie tacy, którzy nie mają nadziei i dla nich potrafią się cieszyć tylko tym, co mają w tej chwili aktualnie. A jak ktoś ma taką zaletę nadziei, to dzięki temu może cieszyć się już teraz, nie w przyszłości, tylko teraz się cieszyć tym, czego teraz nie ma, a co dopiero spodziewa się i oczekuje, pragnie i spodziewa się mieć w przyszłości. I tak na przykład, jak ktoś, wymyślam taki przykład życiowy. Ktoś chciałby kupić sobie samochód, jakiś bardzo dobry, powiedzmy, no ale nie stać go w tej chwili na taki samochód, no i taki samochód, ale bardzo chce, powiedzmy jego cel życiowy, nie zachęcam wcale do takich celów życiowych, bo to nie jest najlepszy cel dla chrześcijanina, żeby to czynić celem swojego życia, ale tacy ludzie na tym świecie są, którzy kochają motoryzację, samochody, ponad wszystko. I weźmy takiego właśnie przykład uczciwego człowieka tego świata, który nie będzie kradł, który nie będzie się starał w taki nielegalny sposób dojść do realizacji swoich pragnień, tylko w sposób uczciwy. I on chce mieć jakiś taki bardzo drogi samochód i sobie wyliczył, że musi oszczędzać 10 lat, żeby taki samochód sobie kupić. No i tak bardzo mu zależy na tym, że podejmuje postanowienie. Raz, żeby w tym wytrwać i tych pieniędzy po drodze, które udaje mu się co miesiąc coś tam, jakąś kwotę odłożyć na ten cel, to żeby nie wydać na coś innego, no to potrzebna jest duża miara samokontroli, samo przez się, umiejętności rządzenia sobą samym, żeby przez 10 lat wytrwać w takim postanowieniu. Ale chciałem mówić o nadziei. No taki człowiek tego samochodu nie ma, ale jak sobie składa, a zwłaszcza jak już minie rok, dwa i już trochę za nim minęło, to on sobie pomyśli, że jeszcze parę lat, a ten samochód będę już miał i on będzie mój, to ta myśl już teraz go cieszy. Już teraz daje mu wiele radości. To jest właśnie nadzieja. Ten człowiek ma nadzieję. Jeżeli to, co czegoś nie ma, a co, co pragnie i spodziewa się mieć dopiero w przyszłości, już teraz go cieszy, to jest rola nadziei. A to taki przykład z tego świata wzięty. A przejdźmy na grunt chrześcijański. Chrześcijanin, na co jest jego główna nadzieja w życiu? No na życie wieczne, w przyszłości. Na życie w raju, bez śmierci, bez chorób, bez niesprawiedliwości, w doskonałych warunkach. Jeżeli ktoś naprawdę pragnie i oczekuje, a tylko wtedy ma się prawdziwą nadzieję, jeżeli się czegoś pragnie i oczekuje, bo nie wystarczy tylko pragnąć, bo ktoś może pragnąć czegoś, ale jak wie, że tego nigdy nie będzie miał, to to żadna jest nadzieja. Bo musi być pragnienie, że ja chcę, bo mi się to podoba i spodziewam się, czyli wierzę w to, że naprawdę to będę mieć. To może być bardzo w odległej przyszłości, ale prawdziwe przekonanie, że ktoś to będzie, że ktoś to będzie miał, to to go będzie cieszyło już teraz. I taki chrześcijanin, który ma nadzieję na taki na życie w wspaniałym świecie, nie tylko dla siebie, ale dla innych, którzy będą, których Bóg uzna za godnych życia w takim świecie. Jeżeli ma takie pragnienie, to ono daje mu już wiele radości już teraz. I takie odwoływanie się do nadziei szczególnie jest potrzebne w trudnych chwilach czyjegoś życia. Kiedy tutaj, tu i teraz jest mu naprawdę źle i ciężko. A takie chwile przychodzą dla każdego chrześcijanina w mniejszej lub większej mierze i wtedy nadzieja potrafi go naprawdę pocieszyć, nawet, a wręcz podtrzymać, żeby się nie załamał i żeby nie poprzestał, żeby nie dał sobie spokoju z tym wszystkim, że nie zawsze będzie tak źle, jak jest teraz, bo perspektywa na przyszłość jest przepiękna. Tylko trzeba wytrwać, trzeba doczekać. Więc tak samo tutaj w przypadku rozwinięcia tej pokory nadzieja ma wielką rolę do odegrania, bo taki ktoś, nie mając pokory, będzie mógł w stanie dzięki nadziei cieszyć się myślą o tym, że już jest człowiekiem pokornym, jaki to wspaniale będzie wtedy, kiedy będzie pokorny. Tak samo pobożność powinna go motywować, jeżeli jest człowiekiem pobożnym, czyli miłuje Boga, no a powinien być, trudno sobie wyobrazić chrześcijanina, który by nie miał pobożności, u którego pobożność by nie rosła w miarę upływu jego życia. Pobożność, ponieważ miłuje Boga najbardziej ze wszystkich, ze wszystkiego, to będzie chciała czynić tylko to, co się Bogu podoba. A ponieważ taki chrześcijanin, znając Biblię, bo posiada też pewną wiedzę, wie, że się Bogu pyszni nie podobają, a podobają mu się pokorni, jak nawet w błogosławieństwach na górze mamy, nasz Pan powiedział, że błogosławieni są pokorni, albowiem co Jonatan będzie dla nich? Pokorni. Mhm. Było gdzieś kiedyś na kursie, którymś co Jonatan była, ale już nie pamiętam tego błogosławieństwa, ale jest dla nich błogosławieństwo też przewidziane. Więc pobożność będzie siłą motywującą dla człowieka, żeby tą pokorę rozwinąć. Tak samo miłość braterska będzie, jeżeli posiada miłość do bliźniego, to też będzie chciał być pokorny. Dlaczego? Bo miłość bliźniego do bliźniego pragnie dobra dla swojego bliźniego. A każdy pyszny nie może być dobrym dla bliźniego, tylko jest utrapieniem dla bliźniego. Bo kontakt z kimś, kto jest pyszny, kto cały czas przy kontakcie będzie się wywyższał i próbował ci pokazać, że jesteś gorszy od niego. Na tym się realizuje pokora, znaczy pycha, że ktoś w kontakcie będzie się starał pokazać, ja jestem lepszy, a ty jesteś gorszy. I muszę ci to pokazać, a najlepiej jeszcze było, jakbyś sam to przyznał, że jesteś gorszy, a ja jestem lepszy. A jeżeli tego nie przyznajesz, to ja muszę tym bardziej ci to pokazać, żebyś w końcu doszedł do tego przekonania i o tym powiedział, że jesteś gorszy. No taki sposób to działa. Ciągłe wywyższanie się i poniżanie bliźniego, więc każdy, kto jest pyszny, zwłaszcza jak ma tą dużą miarę, im większą miarę tej pychy posiada, tym trudniejszy jest kontakt z nimi, tym bardziej obrzydliwy. Powiedzmy to sobie wprost. Czy w literaturze prawdy, w teraźniejszej prawdzie był kiedyś artykuł pod tytułem Niebezpieczeństwo w duchowej pysze, to tam pisało, że kontakt właśnie z taką pyszną osobą to jest taką reakcję u bliźniego wywołuje, jakbyś komuś, kto leży nagi gdzieś, rzucić na niego zimny, mokry koc. No to wiem, jaka jest reakcja człowieka takiego. Albo inny przykład był podawany jeszcze, że taka sama reakcja, jak gdy ktoś jest u dentysty i ten mu wierci zębie i trochę, bo to wierchło zejdzie tam, gdzie nie trzeba i by tym wierchłem w nerw zęba trafił, no to może dziurę w suficie głową swoją zrobić, taki siedzący na fotelu, bo tak skoczy do góry wtedy. Tak więc każdy, kto jest pozbawiony pokory, a jest pyszny, jest utrapieniem dla swojego bliźniego. Więc jeżeli ktoś miłuje bliźnik, to będzie go to pobudzało w tym właśnie działaniu, rozwijaniu pokory, żeby mógł być błogosławieństwem dla bliźniego, a nie utrapieniem dla swojego bliźniego. No i tak samo miłość bezinteresowna, którą by posiadał, też go będzie pobudzała do tego, żeby rozwijać pokorę, bo miłość bezinteresowna jest miłością do dobrych zasad ze względu na piękno tych zasad. Nie ze względu na to, że Bóg każe, tylko że ktoś mówi, tak miłuje te zasady, że nawet gdyby Bóg nie kazał ich praktykować, to ja i tak bym to czynił, bo to jest tak piękne. Kiedyś co w literaturze ktoś mi wspominał, sam nie czytałem tego, ale ktoś wspominał, że w literaturze to chyba był Dostojewski i powieść Bracia Karamazow, której nigdy nie czytałem, ale słyszałem kogoś, kto to czytał i opowiadał o tym, że tam właśnie jeden z tych braci to właśnie taką postawę miłości bezinteresownej względem dobrych zasad przedstawiał, bo jak ktoś, bo on był, jeden z tych braci był chrześcijaninem takim głęboko wierzącym i oddanym i wtedy to jest końcówka XIX wieku, kiedy to ateizm zaczyna się szerzyć w większym stopniu niż w przeszłości na świecie i jakiś właśnie ateista stara mu się dowiedzieć, że nie ma Boga, że Biblia to nieprawda i to wszystko bajki i tym podobne, więc ten jeden z tych bohaterów przyparty do muru i nie mogąc za bardzo znaleźć takich argumentów naukowych, racjonalnych do tego, żeby się bronić przed takimi atakami, tam mu powiedział, że raz, że nie uważa, że to jest wszystko bajka, nieprawda, uważa to za prawdę, a nawet, gdyby było ty tu to podważasz, to nawet powiedzmy, niech by się sprawdziło twoje, to ja i tak w to będę wierzył, bo to jest piękne samo w sobie. Nawet gdy miałbyś nieprawdziwe, to jest piękne samo w sobie. Miłość bezinteresowna do tych zasad, które są w Biblii przedstawione, do zasad sprawiedliwości, do tych zasad, które Bóg propaguje, ze względu na to, że one same w sobie są piękne. Więc pokora, czyli posiadanie właściwej oceny samym sobie, jest piękną zasadą samą w sobie. I nawet gdyby była nie nakazana, to ktoś, kto miłuje miłością bezinteresowną właściwe zasady, to dążyłby do jej rozwinięcia ze względu na jej własne piękno, nie ze względu, że jest nakazana przez Boga, czy też, że dzięki niej można inne korzyści uzyskać, które oczywiście też można uzyskać, posiadając pokorę, chociażby w postaci poprawy relacji z bliźnimi swoimi, dla których przestaje się być utrapieniem, a bardziej może stać się ktoś taki pomocą i wtedy kontakt z taką osobą może stać być rzeczą przyjemniejszą. Więc te wszystkie nasze uczucia powinny być motywacją i tych naszych uczuć nasza samokontrola, czyli umiejętność rządzenia samym sobą, powinna używać przy realizacji wszelkich planów, jakie podejmujemy. No to szczególnie w przypadku chrześcijanina mówimy o planach rozwoju duchowego. Chrześcijanin ma się duchowo rozwijać, czyli ma wyzbywać się tych rzeczy, o których Biblia, o których apostoł Paweł pisze, że są uczynkami ciała i szatana, a ma się przyoblekać tego nowego człowieka w owoce Ducha Świętego. A żeby to czynić, no to trzeba rządzić sobą w dobrym postępowaniu. Trzeba w tym dobrym postępowaniu trwać. Trzeba zdobywać motywację od pozostałych naszych zalet charakteru, z których każdy pewną miarę posiada. Jak będzie się starał ich używać jako sił motywujących, to one z samego używania będą przyrastały. Czyli na przykład, jeżeli ktoś będzie szukał motywacji w swojej wierze, żeby coś innego dokonać, zrealizować, to dzięki temu, że szukał pomocy w wierze, to i jego wiara będzie się wzmacniała przez to, bo to o tym powiem więcej w drugiej części wykładu, jak mi się uda w październiku, ale z zaletami charakteru jest tak samo jak z mięśniami człowieka. Używane są w dobrej formie, nieużywane słabną. Aż nawet w przypadku mięśni, tak, to dochodzi do zaniku mięśni, jeżeli są zupełnie nieużywane. Tak, z tego powodu ci, którzy na przykład mają bezwładne kończyny dolne, to muszą tak im się albo ktoś inny ćwiczy, albo takie rowerki, które mają nawet tak własny silnik i tylko trzeba przymocować wtedy stopy, to ten silnik będzie kręcił pedałami, a pedały będą kręciły stopami, żeby te mięśnie się ruszały, bo ten człowiek nie ma władzy w tych nogach, żeby sam tymi mięśniami poruszać, żeby te mięśnie całkowicie nie zanikły. I tak samo jest z cechami charakteru. Jeżeli ich je używamy, to one są w dobrej formie, a nawet nie tylko, że w dobrej formie, i to wtedy się właśnie pomnażają. Wtedy obfitują, obficie występują. Jeżeli ich nie używamy, to słabną i zanikają. Tak zresztą jest we wszystkim, tak, świecka wiedza, którą zdobywamy. Jeżeli się czegoś nauczyliśmy, a później w życiu nie wykorzystujemy, to się tak zaćmiewa, robi się coraz słabsza. Ja pamiętam z dawnych czasów, kiedy dużo książek historycznych czytałem, świetnie w paluszku, miałem wiele różnych dat, to w tej chwili, to nad niektórych 20 lat później, to już tak wyraźnie nie widzę niektórych tych dat. Czasami jak konfrontuję z kimś, kto ma je na świeżo w pamięci, to okazuje się, że tak no mniej więcej przestawiły mi się dwie ostatnie cyfry, że to nie był 1440 któryś, tylko to był 1450 któryś, to wydarzenie, o którym mi się wydawało. No było po prostu nieużywane na co dzień, normalnie. To wszystko bladnie w wiedzy człowieka i tak samo w uczuciach człowieka się dzieje. Jeżeli na przykład nasza miłość do bliźniego nie wychodzi ku bliźniemu, nie jest praktykowana, no to ona robi się coraz mniejsza. Gdy jest praktykowana, robi się coraz większa. Tak samo z wiarą. Jeżeli myślimy o Bogu, jeżeli polegamy na Nim, jeżeli ufamy Mu, że On naszym życiem kieruje, że możemy Mu zaufać, że nie musimy się martwić, że to On jest gwarantem wszystkiego, a nie my, i się opieramy na tej wierze, nasza wiara rośnie. A jeżeli dojdziemy do przekonania, że to ja to w życiu sam wszystko i to ode mnie wszystko zależy, ja muszę wszystkim pokierować i jak ja czegoś nie zrobię, to na pewno się nie stanie nic dobrego, no to wtedy wiara zaczyna słabnąć, bo wtedy ktoś zaczyna wiarę pokładać w sobie samym. No to wtedy będzie rosła jego opinia o sobie samym i jego własna przekonanie o tym, że potrafi wszystko sam zrobić i że sam taki jest wielki. Dlatego, jeżeli będziemy tych sił motywujących używali, by wspierały naszą samokontrolę w jej umiejętności rządzenia nami, no to ta i umiejętność rządzenia będzie rosła i te zalety charakteru będą się wzmacniały, bo w życiu duchowym wszystko, co jest używane, to przyrasta i jest w coraz lepszym stanie. Nieużywane słabnie, a wręcz w skrajnych przypadkach może zaniknąć zupełnie. To ten temat chciałem braterstwu przedstawić, tym chciałem się z braterstwem podzielić na dzisiejszym wykładzie, jako okazję raz, żeby coś usłyszeć, dowiedzieć się, a przede wszystkim, żeby się zastanowić nad tym, jak to z tą naszą umiejętnością rządzenia jest w naszym życiu, bo warto pamiętać o tym, że dopóki żyjemy, dopóki mamy czas, żeby coś zmienić, uczynić lepszym w naszym życiu, więc każdy, nikt się nie powinien, słysząc o różnych rzeczach, gdzie mógł sobie uzmysłowić, że ma jakieś tam niedomagania takie czy inne, to nie powinien tego brać jako przyczynku do tego, by się załamać, tylko przyczynku do tego, żeby się postarać, bo zawsze na plus można coś zmienić. Tak więc życzę braterstwu błogosławień z tego wykładu i dziękuję za wysłuchanie.